Ścieżka poznawcza Jezioro Ostrowieckie. Drawieński Park Narodowy informuje, że ścieżka dydaktyczna Jezioro Ostrowieckie otrzymała tytuł Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna w ramach ogólnopolskiego konkursu Ścieżka Dydaktyczna roku 2008 organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego. Patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ścieżka poznawcza Jezioro Ostrowieckie Węgornia zaczyna się przy parkingu nad Jeziorem Ostrowieckim, a kończy przy punkcie widokowym Węgornia nad Płociczną. Trasa ścieżki liczy 7 km, ale można zastosować krótszy wariant i skończyć wycieczkę na parkingu przy osadzie Ostrowiec. Wtedy mamy do przejścia 5 km. Na trasie ścieżki zapoznacie się z następującymi zagadnieniami: Jezioro Ostrowieckie i Czarne, ptaki trzcinowisk, ptaki boru sosnowego, ptaki nad Jeziorem Ostrowieckim, zjawisko ponoru przy Jeziorze Czarne, umocnienia wału pomorskiego, osada i cmentarz Ostrowiec, Stara Węgornia, Las Sosnowy. Przystanek pierwszy, wał pomorski. Przez wschodnią część Drawieńskiego Parku Narodowego przebiega linia wału pomorskiego, niemieckiego pasa umocnień ciągnącego się wzdłuż ówczesnej granicy Rzeszy z Polską, powstałego w latach od 1935 do 1938. Tereny owe obejmują obszar na odcinku od Tuczna do ujścia Mierzęckiej Strugi, gdzie zachowały się zabytki wału pomorskiego. Są nimi obiekty fortyfikacyjne, do których należą schrony, zapory pancerne, wieże obserwacyjne, umocnienia polowe, czyli rowy przeciwczołgowe i skarpy przeciwpancerne oraz linia transzei. Największą ich część stanowią schrony bojowe. W zależności od odporności reprezentują klasy B, B1, C. Większość to schrony bojowe typu C, to jest 60 cm żelbetu i 60 mm pancerza. Należą do nich m.in. schrony bojowe jedno- i dwusektorowe oraz stanowisko okrężne Ringstand 58C, tak zwane Tobruk. Budowane były w latach 1934, 1936 i 1944. W większości są one zniszczone, chociaż występują również pojedyncze obiekty w bardzo dobrym stanie. Do klasy odporności B to jest 1,5 metra żelbetonu, 200 mm płyty, 250 mm kopuła, należą trzy schrony typu ciężkiego budowane w 1934 roku, które obecnie są w stanie zniszczonym. Jeden z trzech schronów znajduje się w rejonie Starego Osieczna. Jest to obiekt zwany Bewerk, dwukondygnacyjny, z własnym zapleczem, wyposażony w kopułę trzystrzelnicową, ze zniszczonym dolnym piętrem. Schrony klasy B1 to jest 100 cm żelbetu, 100 mm pancerza, płyty, 120 mm kopuły, to m.in. schron bojowy jednosektorowy z izbą pogotowia, łącznica telefoniczna wybudowane w 1934 roku, których stan jest bardzo różny. Liczne miejsca przebiegu wału upamiętniają walkę żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Budowle militarne wału pomorskiego w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego stanowią zagubioną w lasach atrakcję krajoznawczą, a największa koncentracja umocnień występuje w okolicy Starego Osieczna, także w mniejszym stopniu koło Rybakówki, Jeziora Ostrowieckiego, Pustelni i Rozkopu Gwiazdy. Przystanek drugi, Jezioro Ostrowieckie. Największe jezioro w Drawieńskim Parku Narodowym o powierzchni 387 hektarów. Położone jest w głębokiej rynnie polodowcowej. W całości otoczone lasami jest jednym z piękniejszych i ciekawszych jezior pomorskich. Gromadzi 36,5 miliona metrów sześciennych wody. Najgłębsze miejsca jeziora sięgające 28,5 metra głębokości są zlokalizowane na wschód od wyspy Lech oraz pomiędzy wyspą Okrzeja a wypływem rzeki Płocicznej. Od zachodu w jezioro wcina się duży półwysep, którego najbardziej północny cypel nosi nazwę Dębowego, od porastającej go dębiny, zaś ku południowi wysunięta jest Korea. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu. Na wschodnim brzegu wypływ Płocicznej obejmują cyple, od południa Harcerski, a od północy Psi. Na jeziorze są trzy wyspy: Lech Południowa, Okrzeja Środkowa i Pokrzywka Północna. Już przed wojną były one rezerwatami przyrody. Na wszystkich trzech wyspach gniazdują w dziuplach i w sztucznych budkach gongoły i tracze nurogęsi, znajdując tam izolację od lądowych drapieżników. Na wyspie Lech gnieżdżą się kormorany. Roślinność jeziora i jego brzegów jest bardzo zróżnicowana. Botanicy naliczyli tu aż 72 typy zbiorowisk roślinnych. Brzegi są zarośnięte szuwarami trzcinowymi, w południowej części spotyka się w nich pojedyncza kłódź wiechowatą. Żyzność wód jeziora jest zróżnicowana. Przepływowa część północna ma charakter eutroficzny, a na dnie dominują rdestnice, wywłóczniki, rogatki i moczarka. Znaleziono tu kilka rzadkich gatunków rdestnic. Centralna część akwenu, na południe od wyspy Okrzeja, zbliża się charakterem do jezior mezotroficznych. Na jej dnie trafiają się partie łąk ramienicowych. Wody jeziora są mieszane przez wiatr dwa razy do roku, wiosną i jesienią, tak zwana dimiksja. Latem w jeziorze regularnie ustala się uwarstwienie temperatury, która od głębokości około 10 metrów spada do 5 stopni Celsjusza. Średnia przezroczystość wody wynosi od 2 do 3 metrów. Nad jeziorem często widuje się bieliki. Wiosną na tafli wody tokują perkozy, gongoły i tracze. Jezioro ma bardzo urozmaiconą faunę ryb, z dominującą w niej płcią, ukleją i okoniem. W głębszych miejscach żyje się lawa, pospolite są krąpie, klenie, leszcze, liny, węgorze i szczupaki. Notowano także występowanie certy i siei. Osobliwością ichtiofauny jest troć jeziorowa, bardzo już rzadka w Polsce ekologiczna forma pstrąga, spędzająca większość życia w jeziorze, ale na tarło wstępująca do rzek. Przystanek trzeci. Wędkowanie w Drawieńskim Parku Narodowym. Jesteśmy świadomi, że łowienie ryb w parku narodowym jest specjalnym przywilejem i wymaga od wędkarza wyjątkowej dyscypliny. Potwierdzimy tę świadomość, respektując wszystkie obowiązujące w Drawieńskim Parku Narodowym przepisy. Pierwszy. Łowimy tylko w dwóch jeziorach, Sitno i Ostrowieckie, od 1 kwietnia do 30 listopada oraz w Drawie od 1 stycznia do 31 grudnia, oprócz okresu od 15 marca do 30 czerwca, od jej ujścia z jeziora Dubie Południowe do elektrowni wodnej Kamienna. Drugi. Wędkowanie i postój samochodu na miejscu biwakowania są płatne. Trzeci. Łowiąc w jeziorach korzystać będziemy ze specjalnie dla nas przygotowanych pomostów usytuowanych na zachodnim i północno-zachodnim brzegu. Czwarty. Nie wolno nam zanęcać, ani używać żywej ryby jako przynęty, ani na jeziorach, ani na Drawie. Piąty. Nie dojeżdżamy na łowisko samochodem, zostawiamy go w wyznaczonych miejscach, dalej idziemy pieszo. Szósty. Wędkujemy w wodach Drawieńskiego Parku Narodowego tylko w porze dziennej. Siódmy. Wędkując omijamy miejsca oznakowane jako rezerwaty przyrody, oznakowane jako niebieskie pierścienie na drzewach przy brzegach. Ósmy. Pod żadnym pozorem nie przygotowujemy samowolnie stanowisk, to jest nie budujemy kładek, nie wycinamy roślinności przybrzeżnej, ani nie rozpalamy ognisk, jeśli nie jesteśmy na miejscu biwakowania. Oczywiście nie śmiecimy też nad wodą. 9. Nie liczmy też na wędkowanie spod lodu lub na polowanie podwodne z kuszą. Te plany zrealizujemy poza terenem parku. 10. Drawa okaże nam swoją łaskawość, jeśli stosować będziemy tylko przynęty sztuczne, a haczyki i kotwice będą pozbawione zadziora. 11. Najlepiej stosujmy metodę no-kill, ale jeśli chcemy, możemy zabrać z Drawy po całodziennych przygodach tylko jedną sztukę z wymienionej grupy, to jest łososiowate, lipień, certa, brzana, sum. 12. Od Drawna do mostu w Barnimiu możemy stosować oprócz przynęty sztucznej również przynętę roślinną. 13. Z jezior, jeśli uda się nam złowić, możemy zabrać tylko dwa szczupaki, a każdy z nich musi mieć minimum 50 cm długości. 14. Płocie, leszcze, krąpie i węgorze możemy łowić bez ograniczeń ilościowych. 15. Jeśli zauważymy nad wodą coś wyjątkowego, godnego uwagi, to jest stanowiska, żerowiska ssaków wodnych, nietypowe zjawiska lub niepokojącego, nie będziemy obojętni, zawiadomimy służby parku, zadzwonimy. 16. Sumiennie wypełnimy rejestr połowów otrzymane przy zakupie pozwolenia na wędkowanie w wodach parku i zwrócimy go niezwłocznie służbom parku, osobiście lub pocztą. 17. Będziemy wracać nad wody parku nie tylko po przygodę z rybą, ale również po to, by podziwiać piękno krajobrazu i by delektować się ciszą. Przystanek 4. Bóbr europejski. Gryzoń ten, podobnie jak człowiek, potrafi przystosować środowisko, w którym żyje, do własnych potrzeb. Jeszcze do XVIII wieku występował na terenie większości kraju, lecz już w XIX wieku prawie wyginął. Po rozpoczętej w 1949 roku introdukcji ponownie zasiedlił brzegi polskich rzek i jezior. Dlatego też może być uznany za symbol skutecznej ochrony przyrody rozpoczętej jeszcze w XI wieku przez Bolesława Chrobrego. Bobry zasiedlające Drawieński Park Narodowy pochodzą ze skutecznej introdukcji, mającej miejsce w 1978 roku na Drawie. Z biegiem czasu opanowały one dalsze odcinki Drawy, Płociczną z jej dopływami, Cieszynką i Runicą, Jeziora, Ostrowiec, Płociczno oraz Sitno. Wymagania siedliskowe i pokarmowe są różnorodne. Preferują najczęściej pobrzeża nizinnych cieków, jezior, rowy melioracyjne i bagienka. Są roślinożercami. Odżywiają się prawie wszystkimi gatunkami roślin wodnych i przybrzeżnych. Uwielbiają wierzbę, osikę, brzozę i leszczynę. Żyją w trwałych rodzinach. Typowa rodzinka składa się z młodych tegorocznych i ubiegłorocznych oraz pary rodzicielskiej. W sumie od 4 do 10 osobników. Młode przychodzą na świat na przełomie maja i czerwca. Młode, które już w pierwszych dniach życia widzą, pływając, unoszą się na wodzie. Żyją nawet do 30 lat. Klimat rodzinny widoczny jest nie tylko w opiece nad młodymi, lecz i we wzajemnych zabawach. Swoje terytorium zaznaczają tak zwanym strojem bobrowym o zapachu piżma. Obszar ten zazwyczaj obejmuje pas o długości od 1 do 4 km i szerokości do 20 metrów od brzegu. Bobry są wspaniałymi inżynierami. Stawiają perfekcyjne domki, tak zwane żeremia i tamy, niejednokrotnie budują nory. Odpowiednia lokalizacja umożliwia zamaskowanie podwodnych wejść do schronień, zatapianie magazynów żywnościowych. Ułatwia ona nie tylko spławianie drewna, ale i ucieczkę przed drapieżnikiem. Do budowy wykorzystują dostępny materiał, np. gałęzie, kamienie, żwir, darnie oraz muł. Żeremie osiągają wysokość nawet do 3 metrów, szerokość podstawy do 20 metrów. Ponad poziomem wody, we wnętrzu takiego domku znajduje się komora wysłana roślinami, od której odchodzą długie kanały z podwodnym wnętrzem. Miejsca występowania bobrów mają istotne znaczenie dla przyrody. Porównywane są z gąbką, która chłonie wodę wiosną, a oddaje latem. Działalności bobrów utrzymuje tereny podmokłe, sprzyja samooczyszczaniu wód i przeciwdziała erozji. Decyduje o bioróżnorodności, stwarzając miejsca, które z czasem zasiedlane są przez płazy, gady, ptaki i ssaki. A nam dostarczają pozytywnych emocji obcowania z naturą. Działania bobrów niosą za sobą nie tylko plusy, ale i minusy, głównie godzące w gospodarkę człowieka. Podtapiane są uprawne grunty, niszczone drzewa, rozkopywanie groble stawów, wałów przeciwpowodziowych, przepusty i tym podobne. Czy zatem we współczesnym świecie istnieje możliwość zgodnego życia obok siebie człowieka i bobra? Przystanek 5. Ptaki szuwarów trzcinowych. Trzcinowe szuwary okalające jeziora lub porastające rozlewiska rzeczne wraz z sąsiadującymi z nimi zazwyczaj w terenie łozowiskami, stanowią środowiska, które, zwłaszcza wiosną, tętnią bujnym życiem ptasim. Najłatwiej dostrzec potrząsa. Ten wróbel trzcinowy to mały ptak z ciemną plamą z boku głowy. Cała gama innych ptaków kryje się przed wzrokiem człowieka w szuwarach i można je raczej usłyszeć niż zobaczyć, tym bardziej, że szarawe ubarwienie nie ułatwia ich wizualnego rozpoznania. Bardzo charakterystyczne głosy ptaków trzcinowiskowych tak obrazowo opisał znawca ptaków, Jan Sokołowski. Trzciniak, rzadko, który ptasi śpiew narzuca się w tym stopniu, co śpiew trzciniaka. Nawet ludzie zupełnie głusi na piękno przyrody nie mogą go nie słyszeć. Chociaż to nie są piękne tony, które trzciniak układa w długi szereg, ale za to siła, Wytrwałość i przedziwna harmonia z otoczeniem sprawiają, że śpiew tego ptaka ma jakiś niezwykły urok. Jest to pieśń jakby podsłuchana u żab i transponowana na silniejszy ton, a jednocześnie ujęta w takt bijących fal. Głos trzciniaka jest najistotniejszym głosem jeziora i tak doskonale odpowiada krajobrazowi, że gdy sobie go przypomnimy, mimo woli staje nam przed oczyma srebrna łuska wody, otaczające je pasmo trzcin o ostrych liściach i równie ostrym zapachu. Trzcinniczek jest jak gdyby zmniejszonym trzciniakiem, ruchy jego są zwinniejsze a śpiew podobny, lecz w tonie wyższym i delikatniejszym. Świerszczak, jego śpiew właściwie nie zasługuje na to zaszczytne miano, gdyż jak wskazuje nazwa jest on bardziej podobny do głosu świerszcza lub pasikonika, niż do śpiewu ptaka. Jeżeli w maju lub w czerwcu słyszymy na łące cykanie pasikonika, to możemy być pewni, że głos ten pochodzi od świerszczyka. Strumieniówka, tony, które wydaje, najtrafniej można porównać ze szczekiem, jaki wydają szybko otwierane i zamykane zardzewiałe nożyczki. Brzęczka, słuchając śpiewu brzęczki odnosimy akustyczne wrażenie, jak gdyby wiatraczek zrobiony z suchych trzcin szybko się obracał i uderzał śmigłami o inną suchą łodygę. Rokitniczka, przy każdym podnieceniu, obojętnie czym ono zostało spowodowane, rokitniczka podlatuje i zaczyna śpiewać w locie. Możemy ją do tego zmusić, jeżeli rzucimy w zarośla kamieniem bądź w jakikolwiek inny sposób spowodujemy hałas. Śpiew rokitniczki, jak na ptaka żyjącego nad wodami jest bardzo dobry, a szczególnie uwypukla się w nim miły, fletowy trel. Łozówka, dla jej śpiewu najbardziej znamienne jest świetnie oddane naśladownictwo, którego w tym stopniu żaden inny z naszych ptaków nie uprawia. Słuchając śpiewy łozówki można sądzić, że to nie jeden ptak śpiewa, lecz kilkanaście gatunków odzywa się jeden za drugim. By dopełnić listy ptaków, typowych dla trzcinowisk, trzeba wymienić jeszcze bardzo rzadkie w Puszczy Drawskiej gatunki, bąka, małą brązową czaplę odzywającą się głosem przypominającym dmuchanie w wielką butelkę połączone z rykiem krowy, wodnika, odzywającego się głosem przypominającym kwik świni a nie głos ptaka, wąsetkę, małego ptaszka podobnego do sikorki i dziwonie, rozprzestrzeniającego się od wschodu, ale wciąż rzadkiego ptaka o czerwonym upierzeniu, nieco podobnego do gila. Przystanek szósty, ptaki lasu sosnowego. Każdy typ lasu odznacza się specyficzna dla siebie fauną. Różnice te najłatwiej zauważyć wiosną. Na przykładzie ptaków lęgnących się w lasach różnego typu i głośno dających znać o swojej obecności i zajęciu terytorium. Ornitolodzy, penetrujący wyznaczone powierzchnie próbne, potrafią je w tym okresie zidentyfikować i dokładnie policzyć, co umożliwia określenie, jaka jest struktura zgrupowania ptaków w każdym z typów lasu. Faunę borów sosnowych przedstawimy tu na przykładzie danych zebranych na powierzchni próbnej założonej w dojrzałym drzewostanie boru. W tym typie ekosystemu istnieje ogólnie mało gatunków ptaków. Na 10 hektarach lasu gnieździ się nieco ponad 11 par różnych gatunków. Najliczniejsza z nich jest, jak we wszystkich lasach, zięba. Stanowi ona ponad 1/3 wszystkich ptaków, jednak i tak zagęszczenie jej populacji jest dwukrotnie mniejsze niż w żyznych buczynach. Towarzyszą jej również wszędobylskie, sikorka bogatka i dzięcioł pstry duży oraz dwa gatunki związanych z borami sikorek, sosnówka i czubatka. Występuje pospolite śpiewający bardzo głośno świergotek drzewny. Pojawia się też pleszka i świstunka zielonawa. Przystanek siódmy, ponor. Woda jest jednym z czynników, który w różnorodny sposób wpływa na kształtowanie się krajobrazu. Choć woda działa na wszystkie skały, to tylko niektóre pod jej wpływem rozpuszczają się. Są to przede wszystkim sole, gipsy i wapienie. Intensywność rozpuszczania skał zależy od kilku czynników, między innymi od temperatury, opadów, rodzaju pokrywy roślinnej oraz istnienia szczelin w podłożu ułatwiających wnikanie wody w głąb ziemi. Ponor jest zjawiskiem krasowym, związanym z rozpuszczającą działalnością wody. Jest to miejsce zaników wód opadowych lub płynących powierzchniowo takich jak rzeki, potoki czy strumienie. Zjawisko ponoru występuje najczęściej w miejscu granicy obszaru niekrasowego z krasowym lub tam, gdzie są sprzyjające warunki hydrologiczne. Za te predyspozycje należy uznać zasoby, pochodzenie i ruchy wód powierzchniowych i podziemnych. Ponor może być otwarty lub zamknięty. Otwarty jest wtedy, gdy strumień wpada bezpośrednio do jaskini podziemnej lub studni krasowej. Zamknięty ma miejsce, gdy wody powierzchniowe giną pod ziemią w luźnych osadach przykrywających wylot kanału podziemnego. Taki zanik wody w głąb ziemi istnieje na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jest unikatowym zjawiskiem na Pomorzu Zachodnim. Przystanek 8. Jezioro Czarne. Jedno z najpiękniejszych jezior Puszczy Drawskiej, o powierzchni 19 hektarów i aż 29 metrach głębokości, położone na południe od osady Ostrowiec i w całości otoczone lasem. Wypełnia ono bezodpływowe zagłębienie terenu powstałe około 10 tysięcy lat temu w wyniku wytopienia się bryły martwego lodu. Strome zbocza misy jeziornej i bardzo stromo opadające dno, charakterystyczne dla jezior ramienicowych szafirowy kolor wody widoczny zwłaszcza, gdy patrzy się na nią z góry, decyduje o jego specyficzności. Jezioro słynie z bardzo czystej wody o uderzającej przeźroczystości, średnio 7 metrów. Jest to akwen unikatowy pod względem hydrologicznym i ekologicznym. Duża głębokość jeziora i jego położenie w wybitnym zagłębieniu terenu sprawiają, że jego wody nigdy nie są mieszane przez wiatr do dna. Zjawisko to, będące unikatem w Polsce, nazywane jest meromiksją. Warstwa żyznych wód poniżej 13 metra głębokości od lat pozostaje tu stabilna. Wody te, nie kontaktując się z powierzchnią jeziora, nie zawierają rozpuszczonego tlenu. Dlatego w głębinie jeziora nie żyją żadne zwierzęta. Na dnie występują beztlenowe bakterie Desulfovibrio desulfuricans, produkujące siarkowodór nasycający wody głębinowe oraz unikatowe purpurowe bakterie siarkowe Ceromadium okeni, utleniające siarkowodór dowolnej siarki. Wyższe warstwy wód są mieszane przez wiatr wiosną oraz jesienią i dlatego natlenione. Mają one charakter mezotroficzny. Żyje w nich rzadka w pomorskich jeziorach sieja, której populacja jest w Jeziorze Czarnym prawdopodobnie pochodzenia rodzimego, a nie pochodzi z zarybień jak w większości pomorskich jezior. Dno w strefie przybrzeżnej porastają ramienice, skupienia rzadkiej jezierzy morskiej i zamętnicy błotnej. W nieco głębszych miejscach rozwijają się skupienia kryniczników. Przed powstaniem Parku Narodowego projektowano utworzyć tu rezerwat. Osobliwością Jeziora Czarnego jest również odpływ wód. Na południe od krańca jeziora znajduje się zasilane sączącym się z głównego akwenu strumieniem maleńkie oczko stanowiące ponor, czyli miejsce, gdzie wody wsiąkają w ziemię, odpływając do głębszych warstw wodonośnych. Zaskakująca jest także dynamika wód jeziora, których poziom w ostatnich latach powoli, lecz stale wzrasta. Hydrolodzy i ekolodzy oceniają, że Jezioro Czarne i związane z nim zjawiska stanowi unikat w skali Polski i kryje jeszcze wiele tajemnic. Wzdłuż wschodniego brzegu jeziora biegnie szlak niebieski z Jagody do Ostrowca. Ze szlaku widać także ponoru południowego końca akwenu. Przejrzystość wody można podziwiać z pomostu od strony osady Ostrowiec. Przystanek 9. Osada Ostrowite. Niewielka osada wśród lasów Puszczy Drawskiej, położona 3 km na północny wschód od Głuska, z którym łączy ją brukowana droga. Leży pomiędzy Jeziorem Ostrowieckim a rzeką Płociczną, w sercu parku, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Czarnego. Osada składa się z 4 budynków ryglowych z lat 80. i 90. XIX wieku, zbudowanych dla robotników leśnych. Ich wzory są typowe dla budownictwa północno-niemieckiego, tu zostały przeniesione przez ówczesną administrację. W północnej części osady, około 200 metrów od zabudowań, ruin murowanego kościoła, zbudowanego prawdopodobnie w XVIII wieku, wzmiankowanego na początku XIX wieku, z wolno stojącą wieżą ryglową założoną na rzucie kwadratu. Na przykościelnym cmentarzu zachowały się nagrobki i mogiły z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, między innymi oryginalny nagrobek kowala z insygniami jego pracy. Historia, dawna wieś, którą w 1588 roku założył Rüdiger Wedel z Drawna w ramach akcji kolonizacyjnej Puszczy Drawskiej. W rękach Wedlów pozostawała do połowy XVIII wieku. Następnie stała się własnością rodu Wersenów, a od 1820 roku Sydowów z Głuska. Na początku XIX wieku była tu kuźnia, a nad Płociczną młyn wodny. W 1808 roku wieś liczyła 19 domów i blisko 100 mieszkańców. Brukowana droga prowadzi do Głuska oddalonego o 3,5 km, gdzie znajduje się najbliższy przystanek PKS i sklep. Szlak czarny wytyczono do kąpieliska i łączy się ze szlakiem żółtym przy jeziorze Ostrowieckim i szlakiem niebieskim nad jeziorem czarnym biegnącym dalej do Jagody, a w przeciwnym kierunku, do Starej Węgorni nad Płociczną i w Dolinę Cieszynki. Przystanek 10. Cmentarze Puszczy Drawskiej. Rozproszone wśród lasów Puszczy Drawskiej dawne cmentarze są świadectwem znacznie gęstszego niż dziś zasiedlania tego terenu. Niemal każda z osad ludzkich miała swój osobny cmentarz. Gdy z domów pozostały już tylko resztki fundamentów i zdziczałe drzewa owocowe, cmentarze zachowują się stosunkowo najdłużej, choć one ulegają postępującej dewastacji. Dla cmentarzy Puszczy Drawskiej charakterystyczne są nagrobki w kształcie ściętego pnia drzewa, symbolizujące ścięte drzewo życia. Takie pomniki nagrobne spotyka się i gdzie indziej. O ile jednak na terenach rolniczych pnie wyrzeźbione bywają dość nieudolnie, żyjący w stałych związkach z lasem mieszkańcy puszczy potrafili odwzorowywać w kamieniu pień ze zdumiewającą precyzją. Dziś nieświadomy turysta może w pierwszej chwili potraktować taki nagrobek za prawdziwy pień drzewa. Obok typowych form nagrobków zdarzają się w puszczy obiekty unikatowe. Do takich należą na przykład nagrobek leśnika z jeleniem świętego Huberta w Miradzu, nagrobek w kształcie otwartej księgi w Moczelach, nagrobek z insygniami kowalskimi w Ostrowcu. Przycmentarny kościół zbudowano w XVIII wieku. Po wojnie podlegał pod parafię do Biegniew. Jeszcze w 1992 roku odbywały się tu msze. Na cmentarzu pomiędzy zachowanymi nagrobkami i mogiłami spotkamy chronione przebiśniegi, bluszcz pospolity i barwinek. Przystanek 11. Las Sosnowy. Stanowią naturalny typ lasu charakterystyczny dla najuboższych siedlisk. Drzewostan jest tu zdominowany przez sosnę i nie występują w nim inne gatunki drzew, których brak uwidacznia się również w podszycie. Runo ma charakter mszysty, gdzie zwartą darń tworzą mchy przeplatane chrobotkami. Licznie występują borówki, którym towarzyszą typowe dla borów gatunki roślin, to jest pomocnik baldaszkowaty, pomocnik gruszyczki i widłaki zwykle goździste i spłaszczony. Udział traw jest stosunkowo niewielki, może występować tu tylko obficie śmiałek pogięty deschem psiofleksuosa. Jesienią w lasach sosnowych bardzo licznie pojawiają się grzyby. Spośród najbardziej typowych dla tego typu lasu są brązowe podgrzybki. Przystanek 12. Węgornia. W 20 latach XIX wieku zbudowano w tym miejscu młyn wodny związany z osadą Ostrowiec i majątkiem von Zydowa z Głuska. Młyn o nazwie Werdermühle pracował do początku XX wieku. Do dzisiaj zachowały się relikty budowali piętrzących, betonowy jaz. W lewo od jazu poprowadzono kanał roboczy, tak zwany młynówkę. Tam wbudowane zostały urządzenia do poławiania węgorzy. Do końca lat 70. funkcjonowała w tym miejscu węgornia, czyli pułapka na węgorze spływające do morza na tarło. Składała się z drewnianej śluzy o szerokości 1,5 metra wmontowanej w mur przegradzający w całości koryto rzeki. Trochę niżej stała skrzynia wyposażona w drobną kratę, która to zapewniała swobodne przepływu wody. Oczka w kracie były takie drobne, że złapany do skrzyni węgorz nie mógł się z niej wydostać. Przez noc łapano nawet 900 kg ryb. W tym czasie była tu także most, zapewniający najkrótsze połączenie z człopą,